Witajcie, moi drodzy, w tą feryjną jeszcze niedzielę. Jak widzimy, to troszkę jesteśmy przerzedzeni poprzez wyjazdy, czy na skutek wyjazdów, ale też niestety chorób, które teraz zbierają, jak widzimy, dość spore żniwo. Tydzień temu brat Marcin rozpoczął omawianie, rozważanie 4 rozdziału Ewangelii Marka. Chciałbym, abyśmy kontynuowali ten 4 rozdział, tak aby dzisiaj dojechać do jego końca. Ewangelista Marek nie był jednym z tych tak zwanych 12 wybranych przez Pana Jezusa. Nie był tym, który miał możliwość kroczyć za Panem Jezusem i być naocznym świadkiem tego, czego dokonywał. Ale miał ten przywilej być przez dłuższy czas w obecności apostoła Piotra, tego, o którym Jezus powiedział, że będzie skałą, że to on pierwszy będzie głosił Ewangelię. Ewangelista Marek towarzyszył Piotrowi we wszystkich wydarzeniach ewangelizacyjnych. Tak bardzo angażował się, też między innymi jako tłumacz, że był w stanie to, co usłyszał, przekazać jota w jotę, spisując tę Ewangelię. To wspaniała rzecz, jeśli umiemy tak słuchać, aby później móc to wiernie przekazać. Zachęcam, abyśmy tak do tego podchodzili, czy do tego rozważania, czy też do Bożego Słowa, które czytamy każdego dnia. W ten konspekt wplotłem też ilustrację. Ładna, bo kolorowa, ale nie dla kolorów ją wplotłem. Licealiści już wiedzą, o co chodzi, bo co sobotę z tym się stykamy. Zasadniczym celem tej ilustracji jest to, aby uświadomić sobie bardzo ważne kwestie. Rozważamy i czytamy Boże Słowo po to, aby je zastosować w życiu. Ale zastosujemy je w życiu wtedy, kiedy ono, czy ten przekaz, będzie dla nas zrozumiały. Zrozumiały będzie wtedy, kiedy będę w stanie wejść w atmosferę tego świata kulturowego, politycznego, społecznego, etc., którym Jezus nauczał, używając właśnie podobieństw, przypowieści. To jest ważne, abym umiał się odnieść do tego, jak ten świat faktycznie wtedy wyglądał, abym to mógł czy mogła przełożyć na współczesność, tak jak za pomocą tego pomostu, którym jest upływający czas, język, kultura, różne sytuacje, ekonomia, które przecież przez te 2000 lat uległy ogromnym zmianom. Ten fragment 4 rozdziału Ewangelii Marka od 21 wersetu jest też usłany wieloma podobieństwami, które przecież towarzyszyły nauczaniu Jezusa. Nie po to, aby utrudnić, ale po to, aby doprecyzować to, co chciał przekazać. Mało tego, po to, aby za 2000 lat w Gnieźnie też ludzie wiedzieli, co on tak naprawdę miał na myśli, mówiąc to, co jest spisane w tej Ewangelii. Podzieliłem ten fragment na kilka części. Po każdej części będziemy zatrzymywać się, aby odnosić też to, co chciałbym, abyśmy wzięli do swojego życia i abyśmy próbowali wniknąć w sens Jezusowego nauczania. Przeczytajmy pierwszą część. Potem mówił do nich: czy lampa przychodzi, by ją postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Tutaj sugestia pierwsza. Przypominam, że jest to przekład dosłowny, ten, który powstaje w ramach przekładu E i B. Czyż nie po to, aby ją postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie miałoby być ujawnione, ani nic niejawnego, co miałoby wyjść na jaw. Kto ma uszy, aby słuchać, lepiej niech uważnie słucha. I ciągnął dalej. Uważajcie, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a nawet wam przydane. Temu bowiem, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie odebrane i to, co ma. Ewangelista Marek w tym krótkim fragmencie poruszył cztery ważne sprawy. Ewangelista Mateusz rozmieścił te cztery porównania Jezusowe na przestrzeni prawie całej Ewangelii. A więc w tych słowach Jezusowych nieważny był kontekst tego, kiedy on wypowiadał, ale to, co mówił. Lampa ma być widziana i umożliwić widzenie. Taki jest cel założenia lampy. Po to ludzie ją wymyśleli, aby właśnie można było z niej korzystać. Dlatego stawia się ją w miejscu widocznym dla wszystkich. Z tego podobieństwa możemy wyciągnąć, myślę, dwie ważne kwestie. Pierwszą to kwestia prawdy. Prawda ma być widziana. Prawda nie jest rzeczą łatwą. Mówienie prawdy nie jest rzeczą łatwą. Mówienie prawdy niestety może łączyć się z tym, że przyjdzie nam odczuwać pewną niechęć. Przecież stara maksyma mówi, że prawda w oczy kole. I coś w tym jest. Niektórzy wolą żyć w kłamstwie, znając prawdę, po to tylko, aby się nie wychylić. Po to tylko, aby to mówienie nie było czasami czymś niebezpiecznym dla nas. Może spowodować pewne trudności. Kiedy Martin Luther, o którym zapewne wszyscy słyszeliśmy, postanowił wreszcie wystąpić przeciwko złym rzeczom, które działy się w Kościele. Postanowił wystąpić przeciwko odpustom. Wiemy, że spisał swoje poglądy w takich 95 test. I ten moment przełomowy to było wywieszenie tych 95 test na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Ten kościół powiązany był z ośrodkiem akademickim, z uniwersytetem. Te drzwi kościoła z kolei pełniły funkcję tablicy informacyjnej i cieszyły się dużą poczytością, ponieważ tam wywieszano informacje o planowanych debatach, dysputach, zapraszając na takie wydarzenia. Luther postanowił wystąpić ze swoimi poglądami, do których był stuprocentowo przekonany, które miały oświadczyć wreszcie prawdę o odpustach, czyli o sprzedaży, czyli inaczej mówiąc, kupowaniu rozgrzeszenia za pieniądze. Postanowił je przybić nie kiedy indziej, tylko 31 października. Znamy tą datę, rok 1517. Dlaczego? Ponieważ następnego dnia było święto wszystkich świętych. Ludzie tłumnie szli do kościoła. A więc Luther wiedział, że te jego tezy będą za chwilę znane przez ogół mieszkańców Wittenbergi, a że to miało przełożenie na uniwersytet, to przez ogół inteligencji, która przecież z tym kościołem się stykała. Gdyby był człowiekiem zabiegającym o bezpieczeństwo, nigdy by ich nie przybił do tych drzwi, do drzwi tego kościoła i w tym dniu. Gdyby chciał uchronić się przed krytyką całego społeczeństwa akademickiego, ale także hierarchów Kościoła, żyłby w swojej prawdzie i tej prawdy by nie objawiał. Ale Luther odkrył prawdę, dlatego miał tylko jedno pragnienie. Prawdę pokazać światu i swoje życie postawić razem z nią na jednej szali. Najczęściej wiemy bardzo dobrze, co jest prawdą, czego w danych okolicznościach ta prawda wymaga od nas, jaki krok jest właściwy, co powinienem uczynić jako chrześcijanin. Ale często nie robimy tego, ponieważ najzwyczajniej w świecie obawiamy się niepopularności. Obawiamy się tego, że być może będziemy wyśmiani, że być może będziemy wzgardzeni, że być może będziemy wytykani palcami. Jednakże winniśmy pamiętać o tym, że skoro mamy ten przywilej poznania prawdy, to niejako jesteśmy też dłużnikami całego społeczeństwa, które może czeka na taki sygnał, że jednak jest jeszcze ktoś inny, który tą prawdę zna i ją eksponuje, nie zachowuje dla siebie. Prawda, jak to światło, ma być wzniesione wysoko. Prawda nie zna kompromisów. Jeśli my nie będziemy głosić prawdy, to kto inny? Pan Jezus powiedział: i poznacie prawdę, a prawda co? Was wyswobodzi. A więc nie mogę jej kryć pod korcem. Nie mogę stać się wręcz niewolnikiem prawdy, skoro na niej mogę przecież wzlecieć w duchowym życiu. Druga rzecz to, tak jak to światło, jak ta lampa, nasze chrześcijaństwo ma być dostrzegane. W najwcześniejszym okresie Kościoła wiemy, że bycie chrześcijaninem nie było rzeczą łatwą. Wielu chrześcijan przechodziło prześladowanie. Zaczęło się to od cesarza Nerona. Otóż w pewnym momencie rozwoju imperium władca, czyli cesarz, postanowił stworzyć coś, co będzie elementem scalającym to potężne, gigantyczne imperium. Wymyślono, że ogłosi się kult władcy, cesarza. I każdemu obywatelowi i temu, który podlegał temu imperium, nakazano co jakiś czas składać świadectwo wierności cesarzowi jako właśnie bóstwu. Każdy musiał w owym czasie przyjść, złożyć ofiarę, dokonać odpowiedniego rytuału, a potem podejść do urzędników, przedstawicieli cesarzy, aby odebrać zaświadczenie. Zaświadczenie o tym, że się jest lojalnym wobec państwa. Zaświadczenie o tym, że spełniło się wymóg. Można by rzec, w zasadzie zwykła polityczna powinność, dzięki której można dalej funkcjonować, dzięki której można być dalej chrześcijaninem, ale takim prywatnym życiu. Jak wiemy, prześladowania były, a to jest świadectwem tego, że chrześcijanie byli niezłomni. Postanowili jednak tego nie czynić, ponieważ znali tylko jednego Boga, znali tylko jednego Zbawcę, znali prawdę. I tej prawdzie postanowili być za wszelką cenę wierni. Tysiące chrześcijan wolało raczej umrzeć, niż to uczynić. Mogli ukryć swoją wiarę. Mogli wypełnić formalność, aby potem móc być chrześcijaninem w własnym gronie, gdzieś tam w miejscu, kiedy się spotykano. Ale wiedzieli, że to nie jest ta droga. Nie można dwom panom służyć. Wiedzieli, że w Chrystusie mają zbawienie. Może nam to się wydawać niezrozumiałe, ale kto poznał prawdziwą miłość Chrystusa, staje się bezkompromisowy. Często spotykamy dużo mniej trudności, a jednak nieraz wolimy nieco się wycofać, aby nie wychylić się za bardzo. Czy mam na tyle siły? Czy jestem na tyle zdeterminowany, żeby w miejscu, w czasie, w momencie danym, kiedy widzimy, że szerzy się kłamstwo i zło, że ludzi wręcz zachęca się do tego, żeby żyli w grzechu, czy ja powinienem się po prostu zwyczajnie wycofać i wypisać tylko z tego towarzystwa? Czy jednak powinienem podjąć próbę powiedzenia o Chrystusie? Nigdy nie wiemy, jaki będzie tego efekt. Ale jeśli ta mała dwunastka zrobiłaby coś podobnego i wycofała się, to Kościół tak szybko, jak się zaczął, tak szybko by się skończył. Gdyby nie determinacja, którą daje Duch Święty, to Ewangelia nie zawędrowałaby tak daleko i na tak długo. Co może być korcem? Co może być korcem dla mnie, dla człowieka żyjącego w XXI wieku, dla człowieka, który poznał prawdę, który poznał miłość Chrystusa? Czasami tym korcem może być praca, może być własna firma, może być chęć pięcia się w górę po drabinach kariery zawodowej. Coś, co zaczyna mnie pochłaniać i trochę przykrywać moje chrześcijaństwo z tego tytułu, że wiem, że to jest niepopularne. I opowiedzenie się w sposób kategoryczny w kwestiach różnych może być trudne. Może podważyć to, do czego dążę. Ale do czego dążę? Na czym mi zależy? Kim dla mnie jest Chrystus? Czym dla mnie jest zbawienie, które On mi daje? Czy to nie jest wystarczająca siła, żeby jednak powiedzieć w chwilach, kiedy źle się dzieje, że nie tędy, panowie, to dla mnie nie jest jednak najważniejsze. Swoje życie oddałem Bogu i On wie, co dla mnie jest dobre. On wie, co dla mnie jest najlepsze. Światła nie kładzie się pod łóżko. Raz, że to niebezpieczne, bo można się spalić. Po drugie, zaciemnia ona obraz. Co może być łóżkiem? Pierwsze skojarzenie, które mi przyszło na myśl, to moje zwyczajne lenistwo, które nie chcę, abym za bardzo angażował się w życie Kościoła, które nie chcę, abym szedł do przodu w tym rozwoju i był częścią tego tworu, którym jest Kościół. Lenistwo nie pozwala mi pójść tam, gdzie może wcale ludzie nie będą zainteresowani tym, co powiem. Światła nie wkłada się pod łóżko. Światło ma świecić. Bo to światło, prawda i życie w Chrystusie, moje osobiste świadectwo, ma być latarnią morską dla tych setek rozbitków, którzy błąkają się po oceanie zwanym życiem. Chrystus daje nam zachętę. Jak widzimy, jak spoglądamy na Chrystusa, to w Nim nie było kompromisu. On kierował się miłością, bo wiedział, co jest najlepsze dla nas. I dzięki temu dokonało się dzieło zbawienia. Może my byśmy pisali inny scenariusz, ale Bóg wiedział, jak tego dokonać. Kolejna rzecz mówi, jaką miarą ty mierzysz, taką będzie i tobie mierzone. Dotyczy to wzajemnych stosunków między ludźmi. Nie wiem, czy wiecie, ale naukowo jest udowodnione, że człowiek widzi w innych ludziach swoje własne odbicie. Często jest tak, że jeśli my negatywnie patrzymy na inną osobę, to zakładamy, że ta osoba tak samo na mnie patrzy. I dlatego ja mam taką postawę. Nie łapiecie się na tym, że potrafimy nieraz powiedzieć o myślach innej osoby, nie znając zupełnie jego myśli. Zaczynamy przykładać własną metkę do innych ludzi. Ja byłem takim człowiekiem. Zanim się nawróciłem, potrafiłem ludzi szufladkować. I przy pierwszym spotkaniu, jakbym sam wiedział o tym, z kim warto rozmawiać, a z kim nie. Dopiero pierwszy werset drugiego rozdziału Listu do Rzymian jest tak sformułowany, że kolokwialnie mówiąc, łupnął mną. Wtedy zrozumiałem, że to nie jest droga. I ten werset ciągle mam w swoim sercu, z kimkolwiek się spotykam, abym właśnie takim nie był. Mój tata nie ma internetu i nie słucha rozważań, co żałuję, ale mu przekazuję co nieco. Jest człowiekiem, który ma swoje zasady. Takie fundamentalne, niezmienne. Jedną zasad jest taką, że zakłada rękawiczki dopiero, kiedy jest minus 10 stopni Celsjusza. Możecie to sprawdzić, jakbyście go chcieli obserwować. Drugą zasadę, że nie nosi szalika. I można powiedzieć, okej, nie ma w nim nic złego. Tylko, że on te zasady też przelewa na innych. Jeśli zobaczy kogoś, kto chodzi w rękawiczkach i opatulony jest szalem, a jest tylko minus dwa, to potrafi tą osobę skrytykować. I patrząc na to, co tutaj jest napisane, tak widzę, że właśnie funkcjonujemy. Tak funkcjonuje normalny, przeciętny człowiek, że swoje teorie zaczyna przelewać na innych. Swoją miarę przykłada do innych. Zaczynamy szukać przyjaźni w tych osobach, w którym sami zauważymy, że oni są w stanie tą przyjaźń dać nam. Szukamy miłości w osobach i planujemy nawet miłość do osób, jakby najpierw upewniając się, czy to wróci, czy ta osoba jest w stanie nas pokochać. To nie jest jezusowe myślenie. Pan Jezus przyszedł do nas. Do kogo? Do wrogów. Do tych, którzy zgrzeszyli. Do tych, którzy jawnie powiedzieli Panu Bogu, my mamy swoją zasadę życia. Ale potem, jak przyszły problemy, to do kogo szli? Do Pana Boga. Chrystus przyszedł po to, aby ratować tych, którzy Go nie kochali. Ratować ciebie, mnie, każdego z nas. Przecież zanim ktokolwiek się nawrócił, to żył w nieprzyjaźni z Bogiem. Żył w grzechu, czyli trzymał się zasad, które nie były Bożymi zasadami. Czy potrafię właśnie i czy chcę, aby ktoś mnie pokochał? I czy to jest dla mnie jedynym motorem? Czy też ja jednak z miłością Boga wychodzę do przodu, że to ja proponuję przyjaźń, że to ja okazuję miłość, że to ja okazuję troskę, nie zwracając na to uwagę, czy to do mnie wróci, czy ta osoba będzie mnie szanowała mimo tego, że ja tak postępuję. Wiem, to nie jest łatwe, ale z Chrystusem wszystko mogę. Paweł pisał, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Kolejna rzecz zaskakująca. Marek pisze, temu bowiem, oczywiście cytując Jezusa, temu bowiem, który ma, będzie dane, a temu, który nie ma, i tak zabiorą. Nie zastanawialiście się kiedyś nad tą formą? Dziwna, prawda? Mało, że mam mało, to jeszcze mi to wezmą. To przecież model świata. Nie. Nie o to chodzi. Jezus mówi te słowa, aby nas motywować, aby nas zachęcić. Ja widzę to w takich kategoriach. Im więcej człowiek wie, tym większe ma możliwości poszerzenia swojej wiedzy. Im więcej człowiek chce się rozwijać, tym bardziej się rozwija. Im więcej człowiek ma siły fizycznej, tym bardziej przykłada wagę do treningu i rozwoju swojego stanu ciała. I tym lepsze osiąga wyniki. Patrzmy na naszych mistrzów sportowych. Czy to u nich się wzięło od tak? Czy ktoś, kto jest mistrzem w strzelaniu z łuku, to od razu za pierwszym razem to się mu udało i to za każdym razem się dzieje? Bez żadnego treningu? Jedzie na olimpiadę, wygrywa? Tak nie jest. Trzeba włożyć w to wysiłek. Trzeba włożyć w to takie samozaparcie. Im bardziej człowiek rozwija zręczności ręki, sprawność oka i bystrość umysłu, tym bardziej cały się rozwija. Im więcej wkładam w to własnego wysiłku, czyli im więcej mam, tym więcej mi jest dane. Im więcej potrafię, tym więcej mogę zdziałać. Ale też im więcej odpowiedzialności bierze człowiek na swoje ramiona, tym więcej może unieść. Im częściej nakłania siebie do podejmowania decyzji, tym lepiej potrafi decydować. Ale jeżeli człowiek uchyla się od odpowiedzialności, jeżeli unika podejmowania decyzji i zawsze brak mu zdecydowania, będzie wiotki bez kręgosłupa. Chrystus chce nam powiedzieć, idź na głęboką wodę, zacznij. To będzie może jeszcze nie do końca dobre. Może nie zawsze będzie ci wychodzić i nawet na pewno na samym początku nie będzie wychodzić tak, jak sobie tego zakładasz. Ale spróbuj. Spróbuj być zdecydowany. Spróbuj wreszcie postawić na Jezusie bezkompromisowo. Spróbuj żyć bezwzględnie tymi zasadami. Nie tylko przyglądaj się im i je akceptuj, bo wiele osób akceptuje. Jeśli byśmy spytali kogokolwiek na ulicy, czy chce być dobrym człowiekiem, kto z nich by powiedział, że nie? Wątpię. Może ktoś, kto chce być przekornym. Ale zazwyczaj każdy chce być dobry. Każdy chce być pomocny. Każdy chce być przydatny. Ale czy ja naprawdę chcę tego? Czy wkładam w to wysiłek? Czy właśnie jestem chętny do tego, aby angażować się? Angażować się nawet w życie Kościoła. Nawet jeśli to wyjdzie początkowo niezbyt dobrze. Im więcej masz, tym więcej będzie ci dane. Im mniej się angażujesz, tym będziesz bardziej wycofany w Bożym dziele. Ale to nie z tego względu, że ktoś cię odrzuci, tylko ty sam jakby będziesz potęgował sobie coraz większą niepewność i coraz większym dystansem będziesz podchodził do tych rzeczy. Jeśli ciągle będziesz powtarzał, ja jeszcze nie potrafię, ja chyba nie jestem w stanie temu podołać, to w końcu sam w to uwierzysz i zupełnie się wycofasz. A potem sam będzie się w tym utwierdzał, a jednak tak jest, ja nie jestem zaangażowanym. Od 26 wersetu czytamy tak. Mówił dalej, z Królestwem Bożym jest tak jak z człowiekiem, który rzuca ziarno w ziemię. Czy on śpi, czy wstaje nocą lub za dnia, ziarno kiełkuje i rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, zaraz posyła się sierp, gdyż nadeszło żniwo. Wzrost w przyrodzie jest niedostrzegalny. Patrząc codziennie na roślinę, nie dostrzeżemy jej wzrostu. Ale jeśli te odcinki od naszego mierzenia czy spoglądania na roślinę będą bardziej odległe, tym bardziej zauważymy to, że ono przyrasta. To pewno po pewnym okresie czasu zauważymy różnicę między tym, co zasialiśmy czy posadziliśmy, a tym, co sprawił, jak mówimy, czas. Wzrost następuje. Podobnie jest z Królestwem Bożym. Początkowo to sianie ziarna, głoszenie Ewangelii może być niezauważalne, ale nie jesteśmy w stanie wniknąć w żadne ludzkie serce, aby powiedzieć, że to nasze głoszenie było na marne. Tak nie jest. Niektórzy potrzebują kilku dni, aby się o tym przekonać, a niektórzy dziesiątek lat. A więc cokolwiek zasiejemy, to jest. Bóg chce, abyśmy głosili Ewangelię. Bez względu na to, jaki w tym momencie efekt tego widzimy. Nic nie kryje w sobie tak wielkiej mocy jak wzrost. Widzieliście kiedyś, jak korzenie drzew potrafią rozrywać betonowe chodniki? Czy widzieliście kiedyś, jak mała roślinka potrafi przebić się przez asfaltowy chodnik? Taka mała trawka, a potrafi wyjść na światło dzienne. Tak jest z mocą głoszonego słowa. Ona potrafi wiele. Nie zniechęcaj się, jeśli nawet ty dzisiaj słyszysz Ewangelię, a w sobie tego nie widzisz. Może potrzebujesz więcej czasu, ale nie porzucaj tego. To, co dzisiaj słyszysz, co trafia do twojego serca, niech wzrasta w tobie, niech zaowocuje wielką mocą, ale do tego potrzebna jest wiara. Jeśli temu nie będzie towarzyszyć wiary, to będzie tylko jakąś lekcją zasłyszaną, która się spodobała, ale która się skończyła. Czy żyję Słowem Bożym? Czy utożsamiam się z tym, co mówi Jezus? Czy faktycznie Jemu wierzę? A jeśli wierzę, to czemu nie mam tego doświadczać? Jeśli Pan Jezus mówi, że dana nam będzie wszelka moc to czemu miałbym w to wątpić? Ale jak mogę to sprawdzić? Wprowadzając to w życie. Iść odważnie w świat. Być tym światłem, być tą nadzieją, być tym natchnieniem. Może być tym dziwakiem, który na pierwszy rzut oka jawi się w oczach czy w myślach innej osoby. Ale nie to jest ważne. Ważne jest, żeby inni zobaczyli, że jest inna droga. Jest wyjście z sytuacji. Jest światło w ciemnym tunelu. Jest nadzieja. A jest nim Jezus Chrystus. Od 30 wersetu czytamy. I ciągnął dalej. Do czego porównamy Królestwo Boże lub w jaką przypowieść je ujmiemy? Jest jak ziarno gorczycy, które gdy się wysieje na glebę, jest mniejsze niż wszystkie nasiona na zagonie, ale gdy się je zasieje, wyrasta i staje się większe niż wszystkie inne jarzyny i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że mogą w jego cieniu ptaki spod niebios budować gniazda. W wielu takich przypowieściach miał zwyczaj głosić im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać. Bez przypowieści zaś im nie głosił. Na osobności natomiast wszystko wykładał swoim uczniom. To, co było zakryte, może niezrozumiałe w pierwszej chwili, brał ich na stronę i tam wykładał. Jeśli czytasz Pismo Święte i coś niezrozumiałe jest w danej chwili, zaufaj mi. Będzie ono jasne dla ciebie za jakiś czas. Ono się spełni. Ale nie porzucaj czytania Bożego Słowa. Nie porzucaj codziennej lektury. Nie daj się też nigdy zniechęcić małymi początkami. Ziarnko gorczycy. Tam takie zdjęcie umieściłem. Zobaczcie, jakie jest malutkie. A potrafi rozwinąć się prawie w wielkie drzewo, będąc krzewem. Nasze początki będą równie słabe, ale niech nic nas nie zniechęci z powodu tych małych początków. Podobieństwo to mówi także o imperium Króla Królestwa, bo to Jezus Chrystus jest w tym najważniejszy. To w Jego towarzystwie żyjemy, to w Jego imperium mamy przywilej przebywać. Kościół zapoczątkowany przez jedną osobę ma w końcu objąć cały świat. Zobaczcie, Jezus na początku był sam. Potem zgromadził 12. W tych 12 jeden się wykoleił. Ale Bóg o tym wiedział, bo miało dokonać się dzieło. Był moment, kiedy wysyłał 70 czy 72, w zależności od ewangelisty, który przekazuje. Był moment, kiedy liczba uczniów była jeszcze większa. Ale był też moment, kiedy te rzesze, które przychodziły do Niego, które przynosiły na posłania chorych, źle mających się, te rzesze, które były świadkami Jego wielkich cudów i wychodzili wręcz z podziwu, kiedy widzieli to, co się dzieje, zachwyceni Jego słowem, którzy chcieli Go obwołać nawet królem, liderem takiej wielkiej rewolty. Kiedy przyszedł czas wybrania między Barabaszem a Jezusem w akcie miłości władcy zwolnienia od kary, wybrali Barabasza za nędzne kilka groszy. Tak funkcjonuje świat. Jeśli tego świadkiem był Jezus, to dlaczego ja mam się dziwić, że jestem tak odbierany? Dlaczego ja mam być traktowany inaczej? Ale Jezusa to nie zniechęciło. On poszedł do końca. On wycierpiał, bo w tym dziele miało być zmazanie listu dłużnego. Dzięki Jego ofierze mogę stać się nowym człowiekiem, zupełnie w innych kategoriach myślowych. Mogę mieć inną jakość życia dzięki temu, że będę miał inne oczekiwania. Zaczęło się od jednej osoby, od Chrystusa. Dzisiaj chrześcijan jest bardzo wiele. Ewangelia rozchodzi się po całym świecie. Tak jak ziarnko gorczycy rozwija się w krzew, tak moje zwiastowanie, moje świadectwo, moja obecność w pracy, w domu, w towarzystwie, gdziekolwiek może mieć ogromne znaczenie dla mnie, ale także i dla innych. I ostatni fragment, który mówi o uciszeniu burzy, znamy zresztą tą historię, czytamy tak. Tego dnia, kiedy nastał wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru, fale zaczęły przelewać się do łodzi tak, że łódź już się wypełniała. On tymczasem był na rufie i spał na wezgłowiu. Budzą go zatem i mówią: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? On zaś zbudzony skarcił wiatr, powiedział morzu: zamilcz, uspokój się. I wiatr ustał i nastała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? Wtedy ogarnął ich wielki strach i zaczęli mówić między sobą: kim więc on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i morze? Burze na Jeziorze Galilejskim były zjawiskiem nierzadkim. Znane były ze swej gwałtowności. Pojawiały się bardzo szybko i niepostrzeżenie. W zasadzie pojawiały się jak ten przysłowiowy grom z jasnego nieba. Jezus jest ponad tym. Jezus daje pokój. Kiedy problemy życia wydają się jak ten wicher, jak ta burza, jeśli coś przelewa się w moim życiu tak, że wydaje się, że tonę, zwróć się do Jezusa. To w Nim jest pokój, w Nim jest uciszenie, w Nim jest uwolnienie od tego, z czym się zmagam. Jeśli coś nie daje Ci spokoju, jeśli w czymś widzisz wręcz natręctwo, nie walcz z tym sam, bo nie podołasz. Czy uczniowie byli w stanie przemóc wiatr i burzę? Nie, ale w porę zorientowali się, że przecież mają w łodzi Jezusa. Czy w Twojej łodzi jest Jezus? Czy w Twoim życiu jest Jezus Chrystus? A jeśli jest, to jak korzystasz z Jego obecności? Czy ciągle sam próbujesz tymi wiosłami do przodu pod wiatr? Czy wreszcie przychodzisz: Panie, jeśli Ty w tej sprawie się nie dotkniesz, to na nic moje siły. Jeśli Ty nie dotkniesz się naszych bliskich, to na nic moje działanie ewangelizacyjne. Panie, Ty możesz to uczynić w pracy, w szkole, w rodzinie, wśród znajomych. Możesz wyciszać burzę, ale zacznij ode mnie. Niech ja mam pokój. Niech ja poczuję, że jestem na bezpiecznej, spokojnej wodzie. Czy z tego korzystam? Czy umiem i chcę korzystać z obecności Jezusa? Jezus do tego zachęca. Jezus ma nad tym moc, nad wszystkim. Amen. Zachęcam. Powstańmy i zakończmy ten czas modlitwą.